Chciałbym jeszcze do poprzedniej sesji dodać jedno ważne zdanie, żebyśmy mieli taką świadomość. Potrzebujemy mieć to ugruntowane w naszym osobistym życiu, że żadna demoniczna presja, obsesja nie zabiera nam zbawienia. Posłuchajcie mnie. Które jest doskonałym i skończonym dziełem Jezusa na krzyżu. To, o czym mówimy tutaj, mówimy to po to, żebyśmy mieli zrozumienie, że grzechy przodków mają wpływ na życie człowieka, więc mogą mieć też wpływ na nasze życie, chrześcijańskie życie. I to nie jest, i potrzebujemy się z tym rozprawiać. Amen? Teraz będziemy mówić na temat błogosławieństwa i przekleństwa. Co to jest błogosławieństwo i co to jest przekleństwo? Podam jeden przykład, żebyśmy mogli to zrozumieć. Kiedyś posługiwałem na Ukrainie, mieliśmy to wiele lat temu, kilkanaście lat temu, mieliśmy takie seminarium tam, ale to jest rzecz, którą pamiętam do dzisiaj. I mówiłem na temat właśnie mocy słów, będziemy o tym też mówić jeszcze dzisiaj. I podeszła do mnie w czasie przerwy osoba, kobieta w wieku około 40 lat, roztrzęsiona cała i mówi tak, pastorze, ja zabiłam swego męża. Ja mówię, o czym ty mówisz? Moja myśl była taka, może chce się wyspowiadać, może uniknęła, że nie zamknęli ją za to, nie dowiedzieli się, że zamordowała, czy jak? Ja pytam się, co się stało? Ona mówi, pokłóciliśmy się kiedyś w domu. I kiedy on coś tam rzucił na nią jakieś takie nieprzyjemne słowa i no nieprzyjemnie źle się zachował i odwrócił się, i ona za nim rzuciła takie słowa, a żeby cię szlak trafił. I za dwa tygodnie facet dostał zawał i odjechał. I ona powiedziała, ja powiedziałem tak, no przykro mi, musisz sobie wybaczyć. Taka jest moc słów. To jest przekleństwo rzucone. Ja powiem wam, jak to w świecie duchowym działa. Jeśli ktoś rzuca takie słowa z głębi serca, bo to było z głębi serca, ona w odwecie, to był odwet. Świat duchowy to słyszy, czyli demony mają przyzwolenie. Rozumiecie, o czym mówię? Zostało wypowiedziane przekleństwo. Diabeł ma przyzwolenie wtedy działać w życiu takiej osoby. Wysyła demony, i sprawiły zawał serca i do widzenia. Facet odjechał. To są najczęściej wypowiedziane, to mogą być napisane słowa, przyrzeczenia, śluby wychodzące z naszego wnętrza. Ja wiem, że każde słowo ma moc, ale słowa wychodzące z naszego wnętrza, z serca, mają szczególną duchową moc. Kiedyś myślałem, jakie jest największe podobieństwo człowieka do Boga, bo Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, to stwierdziłem, że największym podobieństwem jest to, Bóg wypowiedział słowo i stało się. Człowiek wypowiada słowo i też się staje. To nie znaczy, że my jesteśmy Bogiem, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ale nasze słowa wychodzące z ducha, widzicie, w pierwszym, kiedy Adam był bez grzechu, ziemia była poddana jemu, on miał władzę nad tym, to jego słowa wychodzące z ducha miały taką samą moc jak słowo Boga. On wypowiadał i rzeczy się działy. Wszystko było pod jego autorytetem. Bóg dał mu panowanie nad dziełem swoich rąk. Więc to jest coś, co wychodzi z serca. Za tymi takimi słowami jest uwolniona, jest pewna duchowa moc, która ma zdolność do wypełnienia się. Błogosławieństwo działa zupełnie na odwrót. Kiedy ty błogosławisz kogoś, wypowiadasz słowa błogosławieństwa, to za słowami błogosławieństwa stoi też duchowa moc, moc Boża, która sprawia, że te słowa zaczynają pracować nad życiem człowieka i wprowadzą go, żeby to słowo się wypełniło nad jego życiem. I tutaj mógłbym też podawać wiele przykładów tych słów, kiedy Bóg powiedział pobłogosław tą osobę tym i tym i rzeczy się działy. Więc mówię, jeśli to jest błogosławieństwo, to to jest moc Ducha Świętego, która przynosi nam zdolność do czerpania z Bożych błogosławieństw. Wtedy aniołowie, oni są sprawcami, oni sprawiają, że to słowo staje się, pomagają w wypełnieniu tego słowa. Jeśli to jest przekleństwo, to to jest demoniczna moc, która okrada z błogosławieństwa, przynosząc, sprowadza ból, cierpienie, ubóstwo, śmierć. Takie słowa uwalniają królestwo ciemności do działania. Przekleństwo, to mówię, to jest wypowiedziane w celu zniszczenia czegoś. Błogosławieństwo w celu błogosławienia. Więc to jest zupełna odwrotność czegoś. Często jest tak, że przekleństwa pokoleniowe prowadzą do przeklinania innych. Nieraz przeklinamy siebie samych za niepowodzenia czy za cierpienia. I będziemy podawać przykłady. Nieraz w cudzysłowiu, nawet bez wypowiedzianych słów, mamy taki ukryty żal do Boga za to, za wszelkie nieszczęścia i niepowodzenia w naszym życiu. A powiem wam, Bóg z tym nie ma nic wspólnego. Przeklinamy innych ludzi też nieraz. Jest takie kilka biblijnych przykładów, nie będziemy czytać. Pamiętacie, Elizeusz po odejściu Eliasza szedł drogą, mali chłopcy wyszli z miasta Jerycha i naśmiewali się z niego. I mówiąc, no, chodź tutaj łysy, hej łysy, chodź tutaj. Więc Elizeusz był już starszym człowiekiem, to mówi też nam o tym, a jako młody chłopak został powołany młodzieniec. Więc służył Eliaszowi bardzo wiele lat i przejął jego pałeczkę i dostał podwójne namaszczenie, halleluja. To mi się bardzo podoba. Co zrobił Elizeusz? Obróciwszy się i spojrzawszy na nich, przeklął ich w imię Pana. I zobaczcie, co się stało. Wyszły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały z nich 42 dzieci. Słowo miało moc. Otwórzmy sobie psalm, żeby pokazać jeszcze, jak słowo ma moc. Bóg kiedyś powiedział do Mojżesza, Mojżeszu, weź laskę, idź i rozdziel morze. Fajne, nie? Izrael stanął przed morzem, Egipcjanie za nimi, ci są przerażeni, idą do Mojżesza, mówi, Mojżeszu, co my mamy robić? A Bóg mówi do niego, czego wołasz do mnie? Idź i rozdziel morze. A potem Bóg powiedział do niego tak, stań przy skale, wypowiedz do niej słowo i ona wypuści wodę. Ciekawe, co? Eliasz mówi tak, jeśli jestem sługą Pana, niech ogień spadnie z nieba i niech was pochłonie. I ogień spadł. Uczniowie Jezusa, Panie, chcesz, żebyśmy ściągnęli słowem ogień z nieba, żeby ich pochłonął? Nie chcą Cię przyjąć w tej wiosce. My im pokażemy. Co Jezus im powiedział? Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Widzicie, oni wiedzieli, że mogą to zrobić. Posłuchajcie mnie. Oni wiedzieli, że mogą to zrobić, tylko pytali Pana, Panie, jedno Twoje słówko i załatwimy tą wioskę. Słowa mają moc. Otworzymy sobie Psalm 109 i coś zobaczymy. Psalm 109. Nie będziemy go czytać całego, przeczytamy od 16 wiersza. Ale zachęcam was, żebyście przestudiowali cały ten psalm kiedyś w domu. Nie pamiętał o okazywaniu miłosierdzia, ale prześladował nędzarza i biedaka i człowieka utrapionego chciał zabić. Umiłował przekleństwo, niech ono nań spadnie. Nie chciał błogosławieństwa, niech będzie dalekie od niego. Przyoblógł się w przekleństwo jak szatę, niech więc wejdzie ono jak woda we wnętrzności jego i jak oliwa w kości jego. Niech mu ono będzie jak szata, która go okrywa, jak pas, który go zawsze opasuje. Taka niech będzie zapłata Pana dla tych, którzy mnie oskarżają, źle o mnie mówią. Przyoblógł się w przekleństwo jak w szatę, niech więc wejdzie jak woda we wnętrzności jego, jak oliwa w kości jego. Niech mu będzie jak szata, która go okrywa, jak pas, który go zawsze opasuje. Jeśli z ust ludzkich wychodzą przekleństwa, powiem wam, kto pierwszy cierpi z tego powodu. Człowiek, który je wypowiada. Te słowa wychodzą i wchodzą w niego. One idą na zewnątrz. Świat duchowy to słyszy, moce demoniczne są uwalniane i to słowo wraca, bo z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze. To jest duchowe prawo. Wiecie, kto korzysta najbardziej na takich seminariach? Ja. Wiecie dlaczego? Bo ja ciągle mówię słowo Boga. Więc ono idzie, wy słyszycie i ono wraca do mnie i wchodzi w moje wnętrze. Tak to działa, to jest duchowe prawo. Otwórzmy sobie treny Jeremiaszowe. Zobaczymy tutaj coś. Od 59. Jeremiasz mówi przed Bogiem tak. Panie, Ty widziałeś moją krzywdę, wymierz im sprawiedliwość. Widziałeś całą ich zemstę, wszystkie ich zamysły przeciwko mnie. Słyszałeś, Panie, ich obelżywe słowa, wszystkie ich zamysły przeciwko mnie. I mówi do Boga tak. Myśli i mowy moich przeciwników dzień po dniu godzą we mnie. Zwróćcie uwagę. Zła myśl skierowana, nawet myśl nie słowo, tylko myśl wystarczy, że jeśli o kimś źle myślisz, wiesz, co to znaczy? Masz brudne serce. Ups. Taka jest prawda. Myśli i mowy godzą w kogoś. Innymi słowy, jeśli źle o kimś myślisz lub źle o kimś mówisz, moc demoniczna jest uwalniana i zaczyna działać na tą osobę. Nie tylko. Taki człowiek myśli tak, a dobrze mu. Zasłużył sobie na to. Tylko, że ten człowiek nie wie, że to wraca i wchodzi w niego. I go niszczy. Oddasz im, Panie, na co zasługują według dzieła ich rąk. Zaślepisz ich serca. Wiecie, jaki jest owoc tego? Wiecie, co to znaczy, że ślepe serce? Czyli serce może widzieć. Serce widzi Boga. Może widzieć Boga. Ludzie czystego serca będą oglądać Boga. Brudne serce nie będzie widzieć Boga. Będzie miało wiedzę o Bogu, będzie miało religię tylko. Zaślepisz ich serce. Czyli takie serce jest zasłonięte, jest zasłona. Taki człowiek jest zamknięty na wizje, obrazy od Ducha Świętego i tak dalej, na dary Ducha Świętego często. Niech Twoja klątwa spadnie na nich. Wiecie co? Kiedy człowiek tak czyni, to wchodzi pod klątwę. Ścigać ich będziesz w gniewie i wygubisz ich spod swojego nieba. Oddasz im, Panie, na co zasługują i tak dalej. Jest też takie... Pamiętacie Aarona i Miriam? Wystąpili przeciwko Mojżeszowi. Powiem wam, po ludzku mieli rację. Wiecie dlaczego? Bo Aaron wziął sobie za żonę Kuszytkę, a nie Izraelitkę. I oni wystąpili przeciwko niemu. I Bóg wezwał ich na dywanik. I powiedział do nich tak, czemu ośmieliliście się mówić przeciwko mojemu słudze Mojżeszowi? Tam jest napisane, ośmieliliście się. Jaki był owoc tego spotkania na dywanie? A Aaron natychmiast się okryła trądem. Posłuchajcie mnie. Miriam się okryła trądem, a Aaron się wystraszył, prawdopodobnie by zginął, gdyby Mojżesz nie zaczął się wstawiać, bo to było jego rodzeństwo i Bóg wybaczył. Jaka jest z tego lekcja? Że jeśli ktoś niewłaściwy sposób w stosunku do Bożych sług, których Bóg wybrał, postępuje, to powiem wam, to jest bardzo niebezpieczna zabawa. Ja niestety już widziałem, jak to się skończyło w życiu niektórych ludzi. Przykre. Skończyli, odeszli z tej ziemi wcześniej, niż mogli odejść. O wiele za wcześnie. Jest też taka... Przekleństwo może być też nad człowiekiem i powiem coś, co może was szokować. I powiem świadectwo tutaj, żeby to podeprzeć doświadczeniem. Wiele lat temu, bardzo wiele lat temu, to było z 20, może 3, 5, gdzieś około 25 lat temu. Kiedyś miałem taki czas w domu i modliłem się językami przez kilka godzin. Tak mnie Duch pobudził, więc poddałem się i robiłem to. W którymś momencie miałem zamknięte oczy i zobaczyłem obraz. Widziałem, że stoję w pewnym miejscu i wokół mnie jest duża przestrzeń takiej wolności, takiego czystego pola. Ale gdzieś daleko, bardzo daleko, był taki naokoło mnie taki mur. On był niski, dlatego że była duża odległość. I kiedy modliłem się językami i widziałem, miałem zamknięte oczy i widziałem ten obraz, zacząłem pytać w duchu Pana, Panie, co to znaczy? Ja wiedziałem, że ten obszar to jest pewna doza wolności, w którą Bóg mi dał, w której mogę się poruszać. Ale wiedziałem, jest mur, więc za murem coś jest jeszcze. Że jest ten mur, który mnie ogranicza. I wiedziałem, gdzieś w duchu wiedziałem, że ten mur... I chciałbym, żebyście mnie dobrze tutaj zrozumieli, że to jest pewna demoniczna zwierzchność z Kościoła rzymskokatolickiego. Tam nie wszystko jest złe, żebyście mnie dobrze zrozumieli, ale nie wszystko jest dobre, bo tam jest też dużo pogańskich zwyczajów niestety, które weszły w tradycję tak zwaną, które stały się przekleństwem. I ja powiedziałem tak, ja w imieniu Jezusa Chrystusa ja niszczę, odcinam się dzisiaj od tej wszelkiej demonicznej zwierzchności Kościoła rzymskokatolickiego i niszczę ten mur. I tak się obróciłem i ten mur padł. I wiecie, co się stało? Coś nade mną pękło. Coś w duchu się stało, ja to odczułem, ja doświadczyłem takiej wolności, że ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. I to mi dało bardzo dużo do myślenia. Jeszcze raz powtórzę. Ja nie krytykuję i nie osądzam tego Kościoła, ani żadnej innej denominacji. To nie moja rzecz. Ale są pewne rzeczy, które nie są właściwe tam. I zobaczyłem, że każda chrześcijańska denominacja ma pewną duchową zwierzchność, która będzie oddziaływać i trzymać ludzi pod swoim wpływem, wszystkich tych, którzy są pod autorytetem tej denominacji. Są baptyści, zielonoświątkowcy, charyzmatycy, można by ich katolicy wymieniać. Ja byłem w tym kościele rzymskokatolickim, tam doświadczyłem Boga, jak wielu z nas prawdopodobnie. Tam widziałem bardzo wiele cudów, ale ja zawsze chciałem czegoś więcej. Dlaczego o tym mówię? Jeśli chcesz wzrastać i chcesz pełni odkupienia doświadczać, potrzebujesz zdjąć swoje denominacyjne okulary i przestać patrzeć okularami katolików, charyzmatyków, baptystów, zielonoświątkowców, bo będziesz mieć takie klapki. Pomyślisz sobie tak, nie, nie, założę okulary baptystyczne, nie mam nic przeciwko baptystom, kochani. Założę okulary baptystyczne i co wykracza poza to, nie przyjmę tego. założę okulary zielonoświątkowe? Nie, nie, nie. To nie przyjmę tego, co wykracza poza to. Nałożę okulary katolickie, nawet jeśli będę na nowo narodzony. Mówię, nie, 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 nie przyjmę tego. Masz takie prawo. Niech cię Bóg błogosławi. Gdybym nie miał tego doświadczenia, nigdy bym wam o tym nie mówił. Czy to się komuś podoba, czy nie? Jak widzicie, teologia musi być poparta doświadczeniem, bo inaczej pozostanie ci religia pozbawiona Bożej mocy. Idźmy dalej. Slajd numer jeden. Symptomy przekleństw. Możesz kamerę skierować też na to? Przerobimy troszeczkę. Stałe załamania umysłowe, powtarzające się, emocjonalne załamania, stałe poniżenie, upokorzenie, takie rozbicie emocjonalne osoby, nieraz rodziny. To jest coś, co przychodzi, może odchodzić na jakiś czas, znowu powraca. Albo to jest coś stałego, raz jest to silniejsze, raz słabsze, ale to wisi nad osobą czy nad rodziną. Choroby psychiczne, depresje powtarzające się w rodzinie, w pokoleniach. Powiem wam tutaj coś. W moim pokoleniu były choroby psychiczne i kiedy ja się nawróciłem, ta choroba chciała wejść też na mnie. I powiem wam, nie brakowało zbyt wiele, kiedy by to się stało. Dużo nie brakowało. Ciągłe klęski, niepowodzenia. Co mam na myśli? Że okoliczności życia ciągle władają i panują w życiu danej osoby, rodziny. Wszystko się nie udaje. Chcemy dobrze, a wyszło jak zwykle, jak to jest powiedziane. To nie jest normalne. To nie jest normalne. Uporczywe niedomagania w ciele. Takie długotrwałe, chroniczne, nieraz powtarzające się choroby. Szczególnie choroby dziedziczne. Tak, lub takie, kiedy lekarze nie mogą znaleźć uzasadnionej przyczyny. Widziałem ludzi. Chodzili do lekarza. Wszystkie wyniki ok, a całe ciało w bólu. I lekarze, nie wiemy. Mówię coś o uporczywym, o takim długotrwałym, chronicznym. Bezpłodność prawie w każdej dziedzinie życia. To może dotyczyć brak rozwoju osobistego, twórczości, brak takiego owocowania, przynoszenia owoców w życiu. Wiecie, Bóg nas stworzył i pobłogosławił człowieka i powiedział, rozmnażajcie się, bądźcie płodni, czyli wydawajcie... Twórzcie nowe rzeczy. My jesteśmy powołani do tworzenia. Częste poronienia, choroby kobiece, problemy z menstruacją, bardzo silne bóle miesiączkowe, że nieraz ludzie chorują przez to. Uciążliwe choroby dermatologiczne, gorączki powtarzające się częste. Ustawiczna bieda, ubóstwo. Niedostatek prawie w każdej dziedzinie życia. To może prowadzić nawet do utraty swojego dziedzictwa, które prawnie powinieneś mieć. A niestety zostało ci to w jakiś sposób zabrane i nie masz na to wpływu. Kiedy mówię o ustawicznej biedzie, o ubóstwie, widziałem ludzi, którzy po wyjściu z przedsiębiorstwa od kasy brali pieniądze i widziałem, pamiętam jedną kobietę, ona miała przymus i w przeciągu 2 dni było po wypłacie. Kupowała nawet niepotrzebne rzeczy. Rozmawiałem z osobą, z młodą osobą, która brała stypendium. Poszła, kupiła za całe stypendium buty, włożyła je do szafy i nigdy jej nie założyła. To nie jest normalne, prawda? To jest przekleństwo. I ludzie nawet nieraz nie wiedzą, dlaczego tak funkcjonują. Slajd numer dwa. Rozpady małżeństw, rozbite rodziny, wyobcowane dzieci od rodziców, braci, czyli rozłam rodziny. Wiecie, jeśli są rozpady małżeństw, w tamtym pokoleniu to było, w tym pokoleniu, więc w przyszłym istnieje duże prawdopodobieństwo, że też będzie. Rozbite rodziny, wyobcowane dzieci. Co to znaczy? Rodzeństwo. Jedno dziecko w jednym, na jednym miejscu kuli ziemskiej, drugie dziecko na drugim kuli ziemskiej. Nie mają ze sobą relacji, są w gniewie, w urazie żyją. Rodzice sami, też nie za bardzo ze sobą. To jest jak życie, można by powiedzieć tak, piekiełko na ziemi. Stałe kłopoty finansowe, ciągły niedostatek pieniędzy, ciągle życie w długach, bycie ciągle okradanym. To nie jest normalne, dlatego że Bóg Ojciec mówi, ja chcę się cieszyć Twoją pomyślnością. I mógłbym, jeśli Was interesuje temat finansów, to możecie się zgłosić do biura. Ja tam mam 12-godzinne nauczanie na temat finansów, wszystko oparte o Biblię. Ja ten temat studiowałem przez prawie 10 lat w Biblii. I kiedy zastosowałem to wszystko, co Bóg mówił, Bóg nas pobłogosławił też w tej sferze. Życie w stresach, lękach, strachu, kontroli, pod ciągłą niebożą taką dominacją, to nie jest życie w odpocznieniu i to nie jest życie w Bożym planie. Jest takie powiedzenie w aktualnym świecie. Wyścig szczurów. Słyszeliście o takim, tak? Powiem wam, mi jest strasznie żal tych ludzi. Wiecie dlaczego? Kiedy ja na nich patrzę, to widzę takiego chomika w takiej klatce obracającej się. On musi cały czas biegać. On nie jest w stanie się zatrzymać, bo klatka ma taką, że się na takiej osi obraca. Kiedyś widziałem taką klatkę, ktoś sobie postawił na parapecie okna na parterowym tym. Ja wtedy jako dziecko przypatrywałem się tego i mnie to bawiło, ale dzisiaj wiem, że to nie jest zabawa, że to zwierzę się tam męczy po prostu, ono nie jest w stanie się zatrzymać i wielu ludzi tak funkcjonuje. Skłonność do kradzieży, hazardu, alkoholu, narkotyków, cudzołóstwa, nieczystości. Jest taka wewnętrzna skłonność ku temu. Ja nie mówię, że ci ludzie popełniają to prawdopodobnie tak od czasu do czasu, ale mają ciągłe skłonności, czyli jakby coś ciągnie ich w tą stronę i sami nie wiedzą, skąd to się wzięło. Skłonność do wypadków, urazów i złamań. Jest ciekawe, że niektórzy ludzie ciągle mają z tym problem. Byliśmy kiedyś w Warszawie w pewnym kościele i na scenie był zespół uwielbienia i tam śpiewała jedna młoda osoba, taka blada. I kiedy ja tak patrzyłem na tą osobę, Duch Święty mi zwrócił uwagę, Pan powiedział mi tak, ona od szpitala do szpitala zawsze coś ma, albo zwichnięcia, albo skręcenia, albo złamania. Chcę, żebyś pomodlił się za nią o zdrowie. I ja się zapytałem pastora, czy to znasz tą osobę i mówię, czy to jest możliwe. On powiedział, tak, właśnie niedawno wróciła ze szpitala, dlatego takiego blada jest. I on potwierdził, to od szpitala do szpitala. I kiedyśmy się pomodlili, ja byłem tam potem wiele, już później i on powiedział, że to nigdy nie wróciło do niej. Ona żyła pod przekleństwem. Przedwczesne zgony w rodzinie i pokoleniach, samobójstwa, nienaturalne przypadki śmierci powtarzające się w historii rodziny. Bożą wolą jest, ażebyśmy dożyli pełni swoich dni. Brak łaski i przychylności w życiu osobistym rodziny. Wiecie, albo Bożą łaskę nad życiem osobistym albo nad rodzinie można rozpoznać i Bożą przychylność. Zgadzacie się ze mną? Albo to masz, albo tego nie masz. Jeśli tego nie masz, trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego? Dlatego, że w Chrystusie to jest moja własność. To dlaczego to nie funkcjonuje w moim życiu? Musi być przyczyna. Bo Jezus Chrystus za to umierał, bo odkupienie jest pełne. Trzeci slajd. I tutaj będziemy pokazywać grzechy sprowadzające to przekleństwa. bałwochwalstwo, czyli wszelkie bożki w sercu. Chcę wam powiedzieć taką rzecz. Bałwochwalstwo to jest wszystko to, bożkiem jest wszystko to, co zajmuje miejsce Jezusa w naszym sercu. Wiecie, co to może być? Mówiliśmy na temat bałwochwalstwa w poprzednim seminarium. To może być tak wiele rzeczy. Dlatego, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Powiem ci, to może, przypomnę, to może być twoja służba dla Pana nawet. To może być twoja pozycja społeczna, twoje finanse, twój domek, twój samochodzik, twój piesek, twój kotek, twoja papuszka, twoje dziecko, twój wnuk, twój współmałżonek. Wszystko. Albo Jezus jest Panem, albo jest dodatkiem do życia. Kult fałszywych bogów. To jest bardzo mocno z tym związane. Taki osobisty kontakt z innymi religiami. Islam, hinduizm, buddyzm, New Age, mormoni, Hare Krishna, Muni, masoneria i tak dalej. Kiedy mówię o kontakcie, podam jeden przykład. Kiedyś przyszła do mnie osoba i prosiła o Ducha Świętego, żeby się modlić, żeby mogła zostać, przyjąć Ducha Świętego. Ja położyłem na nią ręce. Zima. Wiecie, ja odczuję, kto przyjmuje, a kto nie jest w stanie przyjąć. Kiedy ja położę, ja to odczuję. Więc zdjąłem ręce i pytam się. I ona, widzę, taka rozbawiona. I w końcu doszedłem do takiego pytania, czy zaczęłem mi pokazywać słowo, co w słowie jest napisane. Ona tak słucha, ale ja widzę, że ona tak słucha, można powiedzieć, fizycznymi uszami tylko, ale nie sercem. I zadała mi pytanie, czy ty naprawdę wierzysz, że to jest słowo od Boga? Czy masz jakieś wątpliwości? Powiedz szczerze. Ona mówi, no nie bardzo, jest tyle bogów, mówi, różne ten są. Skąd ja mogę wiedzieć, że to jest ten prawdziwy? Ja pytam się, od razu Duch Święty powiedział, zapyta się, czy nie miała kontaktu z religiami wschodnimi. Więc pytam się, miałaś kiedyś? No tak. Ja powiedziałam do niej tak, wiesz co, to jeśli ty wyrzekniesz się tego, to Duch Święty przyjdzie. Ona mówi, ale ja nie chcę, ja nie wiem. Ja powiedziałam, jeśli nie, to nie. Obyła się bez. Inna osoba powiedziała, że miała kontakt. Ja związałem tego ducha, nakazałem jej wyjść i pytałem się tak, czy teraz wierzysz, że to jest słowo Boga? Ona powiedziała tak. Ja powiedziałem bez wątpliwości, ona mówi bez. Widzicie, duch, kontakt z innymi tak naprawdę demonami sprawia to, że one zaślepiają i okłamują człowieka, że osoba nie jest w stanie powiedzieć, uwierzyć do końca, że to jest rzeczywiście słowo Boga. Więc to ma wpływ. Czary, czyli bunt, kontrola, manipulacja, nieboża dominacja. Kiedy mówię o kontroli, często jest tak, że my myślimy, że jeśli jesteśmy pod kontrolą czyjąś, to nie jest nasza wina. Powiem wam. Jeśli jesteś pod czyjąś kontrolą, niebożą dominacją, to potrzebujesz pokuty i nawrócenia, bo dajesz nad sobą władzę niebożemu autorytetowi, żeby panował w twoim życiu. I potrzebujesz pokuty i nawrócenia. Jeśli kontrolujesz innych, bo twoja mama kontrolowała, bo twoja babcia kontrolowała, to też potrzebujesz pokuty i nawrócenia. Pycha, duma, nieposłuszeństwo, niezależność, to są sprawy oczywiste. Okultyzm, czyli zabobony, przesądy, wróżby, wywoływanie duchów, jakieś zaklęcia, czarnoksięstwo, magia, satanizm. Chcę wam powiedzieć, że w tym miejscu jest, nie mamy tutaj czasu, bo gdybyśmy mieli rozpatrywać te wszystkie rzeczy, które Biblia opisuje, potrzebowalibyśmy na to spędzić cały jeden dzień, na ten jeden punkt. Jakikolwiek kontakt z tą ciemną sferą, jak to nazywam, wiecie, i nikt z nas nie może powiedzieć, że nasi przodkowie nie uprawiali czarów, czy moi rodzice pochodzą ze wschodu. Ja jeżdżę na Ukrainę już 18 lat, ponad 18 lat. Miałem tam do czynienia z osobami, że tam kiedy na wioskach były babuszki. Wiecie dlaczego były babuszki? Bo tam nie było lekarzy. Więc ludzie, którzy chorowali, szli do babuszki, ona odprawiała czary i ludzie byli uzdrawiani. I mówili, ona ma dar z nieba. Jaka jest z tego lekcja? Demony mogą też czynić cuda. Pamiętacie Mojżesza ze swoją laską przed Faraonem? Faraon wezwał swoich. Oni czynili dokładnie to samo. Jak to rozpoznać? Tylko w Duchu Świętym. Możesz rozpoznać to, co jest z nieba, a to, co jest z piekła. Ale jakikolwiek kontakt, chcę wam powiedzieć, że kontakt z czarami, z okultyzmem ma tak olbrzymi wpływ na nasze życie i na powstrzymywanie pewnych błogosławieństw, nawet na powstrzymywanie manifestacji uzdrowień w ciele. Ma olbrzymi wpływ. Następny, brak czci i szacunku wobec Boga, brak bojaźni Bożej. Troszeczkę mówiliśmy o tym na poprzednim seminarium. Ale jeśli nie szanujesz Boga jako Boga, nie okazujesz mu należnego mu szacunku, to żyjesz bez bojaźni Bożej. Początkiem mądrości jest bojaźń Boża, tak? Wiecie, na czym polega bojaźń Boża? Masz w swoim sercu nienawiść do wszelkiego zła. I ta nienawiść jest tak silna w twoim sercu do zła, że to cię trzyma na Bożej ścieżce. Przez nienawiść do zła. Wtedy żyjesz w bojaźni Bożej. Poważnie traktujesz to słowo jako słowo Boga. Nie wybierasz fragmentów, które będą głaskać twoją duszę. Brak szacunku dla Bożego Słowa, czyli Jezusa. Kiedyś odkryłem bardzo prostą prawdę. Taki stosunek, jaki masz do Jezusa, taki sam masz do tego Słowa, bo to jest jedno i to samo. Bo to Słowo stało się ciałem i chodziło po tej ziemi. Więc taki sam, jaki stosunek ty masz do tego Słowa, taki sam masz do Jezusa. Więc potrzebujemy tutaj zweryfikować to. Brak szacunku dla Ducha Świętego. Chcę wam coś powiedzieć na temat Ducha Świętego. On jest tak wrażliwy, że jeśli chcesz być przez Niego prowadzony, jeśli chcesz pozwolić Mu na to, żeby On oczyszczał i uświęcał twoje życie, twoje serce, potrzebujesz dużej wrażliwości na Niego. Potrzebujesz bardzo poważnie traktować Go. Dlatego, że Jego można bardzo łatwo zasmucić i wtedy On się zatrzymuje. Zrobi krok wstecz i będzie czekał. Będzie czekał tak długo, aż się uniżysz przed Nim, przeprosisz Go po to, żeby powiedzieć, Duchu Święty, przyjdź na nowo, zacznijmy jeszcze raz. I wtedy zaczniesz Go na nowo doświadczać. Następny slajd, 4. Brak służby żywemu Bogu. Powołani jesteśmy, żeby służyć. Z jednej strony jest ta więź, osobista relacja, a z drugiej strony jesteśmy powołani, żeby w imieniu naszego Pana Jezusa manifestować tutaj Królestwo Boże na tej ziemi i robić to, do czego Bóg nas powołał. Niedbalstwo w pracy dla Pana. Jak myślisz, jak cię potraktuje twój szef w pracy, kiedy zobaczy twoje niedbalstwo? Prawdopodobnie będziesz musiał szukać nowej pracy. To pomyśl teraz sobie, jeśli coś robisz dla Boga, dla Ojca i On zobaczy, że robisz to byle jak myślisz, jak On się w tym czuje? Ja nie mówię, że On przestanie Ciebie kochać. Nie, On nie przestanie Ciebie kochać. Ale to niedbalstwo sprawi, że będziesz nie doświadczał tej miłości. I tu będzie problem. Legalizm i fanatyzm religijny. Mówiłem troszeczkę o tych denominacyjnych okularkach. Powiem wam, można być tak zapatrzonym i zacietrzewionym w swojej religii, że stać się fanatykiem. Fanatyzm zawsze zaślepia. Brak czci dla rodziców. Dzieliłem się tym świadectwem. Ja osądziłem swego ojca. To nie było okazywanie. Boże Słowo i w Starym Przymierzu, i w Nowym mówi: czcij ojca i matka, by ci się dobrze działo i abyś długo żył. Amen? Tam nie jest napisane: czcij dobrego ojca i dobrą matkę, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył. Tam jest napisane: czcij ojca i matkę. Kiedyś mi zadali pytanie. Taka młoda, 16-letnia osoba na konferencji podeszła i zadała mi pytanie: pastorze, a co to znaczy? Jak czcić? Ja popatrzyłem na nią i powiedziałem tak: ty dobrze wiesz o tym, co to znaczy, tylko ty nie chcesz tego robić. Ja powiedziałem: bez względu na to, jacy rodzice są, im się należy okazywanie szacunku ze względu na to, że są rodzicami twoimi. Możesz się z nimi jako dorosła osoba nie zgadzać. Możesz nie słuchać ich słów, nie zgadzać się z ich postępowaniem, funkcjonowaniem, ale to szacunek i cześć, to jest twoja postawa serca przed Bogiem wobec rodziców. Bóg jest Bogiem prawym i sprawiedliwym. Więc jeśli to się będzie Bogu podobać, twoja postawa serca, Bóg cię będzie błogosławił. Jeśli nie, błogosławieństwo, zapomnij o tym. Złodziejstwo, okradanie Boga z dziesięcin ofiar. Nie chcę tutaj mówić na temat dziesięciny, bo byśmy musieli znowu poświęcić z pół godziny co najmniej. Ale Boże Słowo nas naucza. Wiecie, w jaki sposób Bóg chce, żebyśmy się uczyli bojaźni Pańskiej? To jest napisane, kiedy będziesz oddawał Bogu dziesięcinę. Innymi słowy, jeśli ty zapłacisz Bogu swoje rachunki, on zacznie płacić twoje. Proste? Proste. Słyszałem świadectwa ludzi wierzących. Coś im tam wyszło i w którymś miesiącu nie oddali. Diabeł się upomniał o to. Stracili o wiele więcej. My z żoną oddajemy. Ja od początku, jak się nawróciłem 35 lat temu, to po półtora roku zacząłem dawać dziesięcinę i nie zdarzyło się jeszcze w moim życiu, żebym nie oddał z tego wszystkiego, co nam Bóg dał. Nie zdarzyło się tak i nie zdarzy się. Nawet gdybym miał jeść kromkę chleba z margaryną i nic więcej. Wiecie dlaczego? Bo Bóg mówi: wystaw mnie na próbę, czy ci nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję błogosławieństwa ponad miarę, a potem zabronię szarańczy pożerać twoje plony. Jeśli Bóg pożera twoje plony, to może właśnie to jest przyczyna. Niektórzy oddają Bogu, dają ofiary, ale nie oddają dziesięciny. A Bóg nie o tym mówi. Chcesz mieć błogosławieństwo, boską ochronę? Najpierw dziesięcina, potem ofiary. Skąpstwo wobec ubogich, to jest rzecz oczywista. Chciwość finansowa, materialna. Wykorzystywanie ubogich w celu finansowym. I chcę wam powiedzieć, że ja w tym miejscu musiałam pokutować za grzechy moich przodków, dlatego że Bóg mi pokazał pewną rzecz u moich przodków. Pokazał mi pewien grzech, a nie chciałam, żeby on miał wpływ po prostu na mnie. Chciwość to było. Hazard, alkoholizm, narkomania, inne uzależnienia. Brak troski o wdowy, sieroty, ubogich i Boże sługi. Kiedy Izrael żyjący w przymierzu doszedł do bogactwa, przestał się troszczyć o ubogich, wdowy. Wiecie, co przyszło na niego? Przekleństwo. Bóg jest bardzo wrażliwy na nasz stosunek o wdowy, sieroty, ubogich i Boże sługi. Krzywdzenie słabych i bezbronnych. Jeśli w naszych pokoleniach ktoś to czynił, mógł to uczynić twój prapradziadek i to może mieć wpływ dzisiaj na ciebie, bo to działa przez 3 do 4 pokolenia. Aborcja, przelewanie niewinnej krwi, Na Ukrainie posługiwałem pewnej osobie, która miała kilkanaście aborcji. Następny slajd. Krzywoprzysięstwo, nadużywanie imienia Boga. Wiecie, co to jest krzywoprzysięstwo? Myślę, że to wiemy. Ale wielu ludzi daje obietnicę i nie dotrzymuje jej. Powiem wam. To sprowadza problem na życie takiego człowieka. Jeśli dajesz słowo, a nie wypełniasz tego słowa, przekleństwo będzie ciążyć na tobie. Może twoi przodkowie tak działali i to dzisiaj ty tak działasz. Musisz się z tym rozprawić. Lepiej nie dawaj słowa, ale jeśli dajesz słowo, wykonaj je, nawet jeśli masz coś stracić. Więc uważaj, co wychodzi z twoich ust. Nadużywanie imienia Boga. Pamiętacie? O Jezus Maria, och Jezus, och Jezus. To jest brak szacunku dla imienia. Kiedyś usłyszałem, jak pewien człowiek tak krzyknął, właściwie wykrzyknął tak bezmyślnie to. Wiecie, co odczułem w sobie? Tak jakby ktoś wziął gwóźdź i podrapał mi serce. Ja wiem, że Bóg pozwolił mi wtedy odczuć to, co w tym momencie on odczuł, słysząc to, co ten człowiek powiedział. Wykorzystanie fizyczne, emocjonalne, seksualne, materialne. Jeśli dzisiaj doświadczasz tego w swoim życiu, możliwe, że twoi przodkowie mieli z tym problem. Dzisiaj może powielasz to. Złamane przymierza, zdrady, szczególnie dla osobistych korzyści. Cudzołóstwo, wszeteczeństwo, dzieci poczęte poza małżeństwem lub przed ślubem. Znam osobiście jedną rodzinę, może nie jedną, to się wiąże, kiedy dzieci były poczęte przed ślubem i widzę, jakie to konsekwencje przyniosło w życiu tego pierwszego dziecka i w następnym pokoleniu. I następne pokolenie ponosiło dwa razy większe konsekwencje niż to pierwsze. Antysemityzm, nienawiść też do innych narodów. Wiecie, tu jest prosta zasada. Bóg powiedział do Abrahama, a on jest ojcem narodu Izraela. Kto ciebie przeknie, to i ja go przeknę. Kto ciebie będzie błogosławił, ja go też pobłogosławię. Więc jeśli w mojej rodzinie było bardzo dużo antysemityzmu, musiałem pokutować z tego i przeprosić Boga za to, co żeśmy jako ród zrobili. Za nasz grzech, nie mój, nasz grzech. Grzech rodu, paliwodów. I musiałam wyszczególnić te grzechy Panu. Niedozwolone lub niezgodne z naturą kontakty seksualne. To zawsze jest przyczyną bałwochwalstwa i mówiliśmy też o tym na poprzednim seminarium. Wszelkie perwersje seksualne, zoofilia, pedofilia, nekrofilia. Zoofilia to jest współżycie ze zwierzętami. Powiem wam coś. Będziemy mieli też seminarium na ten temat, ale jeden przykład powiem. Posługiwałam kiedyś córce pewnego lidera chrześcijańskiego w Polsce, która próbowała współżyć ze zwierzęciem. Pomyślcie przez chwilę. Ona nie była w stanie tego powiedzieć ani swoim rodzicom, ani swojemu pastorowi, więc przyszła z tym do mnie. Bo ja byłem obcy, ja posłużyłem i wyjechałem. I pomyślałem sobie tak, to dziecko, właściwie to była 16-letnia dziewczyna, ona była w strasznym stresie. Czy ona chciała to zrobić? Tak naprawdę nie. Nikt z nas nie chce grzechu, prawda? Nie chce żyć w grzechu. Więc musiała być jakaś zależność, że ją w to miejsce popchało. Widzicie, tam sferę w szczególny sposób wróg atakuje, sferę seksualną. Myślę, że to jest jedna oprócz finansów, to jest jedna z takich sfer życia człowieka, gdzie wróg bardzo silnie atakuje, jest sfera zdrowia psychicznego i fizycznego. Ale potrzebujemy mieć tutaj to zrozumienie, że jeśli nasi przodkowie mieli z tym problem, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że my też będziemy, możemy mieć z tym problem. I jeśli się nie rozprawimy w tym swoim sercu, to nasze potomstwo też może mieć z tym problem. Mówię może. Poleganie na sobie lub innym człowieku. Jeśli polegasz na sobie lub innym człowieku, Biblia mówi, idziesz pod przekleństwo, bo wtedy odwracasz się twoje serce od Boga. My potrzebujemy uczyć się czerpać z Bożej łaski, dlatego że mamy kochającego i wszechmogącego Ojca w niebie. Amen. On chce się troszczyć o nas, ale widzicie, to wszystko jest z łaski. Wiecie, dla kogo jest łaska? Dla pokornych, ale ci, którzy mają ufność sami w sobie, czy w innym człowieku, oni mówią, po co mi łaska? Nieboże przymierza, spółki, to może prowadzić do przekleństwa. Wiecie, jeśli wierząca osoba wychodzi za okultystę, to jest problem, prawda? To przez współżycie i akt seksualny dwoje stają się jedno. Duchy przechodzą. Więc jest problem. A tak naprawdę taka osoba, kiedy wychodzi w świadomy sposób za osobę, na przykład za buddystę, i mówiąc, a ja go nawrócę. Ja myślę sobie tak, najpierw siebie nawróć. Bo ty będziesz nawracać innych. To wtedy jest problem. Wiecie w oczach Boga, jak to wygląda? Zdrada. Dla innego bożka. Wiecie, religia, wierzenie w bożków, w Boga jest poważną rzeczą. To determinuje życie i przyszłość wielu ludzi. Więc jeśli chrześcijanin, pomimo ostrzeżenia, w świadomy sposób idzie, łączy się z osobą, która nie powinien się łączyć, będą problemy. Skąd to się bierze? Może to właśnie z pokoleń jest taka skłonność do tego. Odwrócenie ról rodzicielskich, taki nieboży porządek w rodzinie. Kobieta głową albo dzieci rządzą. Następny slajd. Musimy się spieszyć. Gniew, uraza, przemoc, furia. Jeśli coś takiego jest w nas, to jest całkiem możliwe, że mogliśmy to posiąść od przodków, że ktoś z naszych przodków tak funkcjonował i przekazał nam to duchowe DNA. Odwet, mord, przelanie niewinnej krwi, aborcja, szemranie, plotkarstwo, krytykanstwo, osąd, szczególnie Bożej służby. Moja rada, zawsze to mówię wszędzie. Żadna Boża służba nie jest doskonała, żadni Boży liderzy nie są doskonałymi ludźmi, ale nie ty masz prawo ich osądzać. Sąd należy do Boga i On sobie z tym poradzi w sprawiedliwy sposób. Natomiast jeśli ty zaczynasz to osądzać, idziesz w roli Boga, to prawdopodobnie pupa będzie w robocie. Bunt i nieposłuszeństwo wobec autorytetów ustanowionych przez Boga. Ja miałem z tym kiedyś olbrzymi problem w moim jeszcze światowym życiu. Kiedyś dzieliłem się tu w kościele z tym, więc Bóg musiał wykonać pewną pracę w moim sercu. Przekleństwa rzucone w gniewie przez członków rodzin. Rodzice, nauczyciele, będziemy też o tym mówić jeszcze. Przekleństwa rzucone na samego siebie, będziemy też jeszcze, pokażemy to. Posiadanie w domu przedmiotów, które mają związek z okultyzmem albo z innymi religiami, z jakimś bałwochwalstwem. Chcę wam powiedzieć, że diabeł ma prawo nawiedzać taki dom. Wiecie dlaczego? Bo tam są przedmioty mu poświęcone. Więc potrzebujesz te rzeczy usunąć ze swojego domu. Głoszenie fałszywej Ewangelii. Tu jest list do Galatów. 7 psalm, chcemy zdążyć. Znaczy siódmy slajd, przepraszam. Są słowa wypowiedziane nad nami. Jeśli coś takiego było w waszym życiu, to se zanotujcie. To są przykłady. Nic z ciebie nie będzie, jesteś do niczego. Jesteś głupi, nigdy się tego nie nauczysz. Jesteś mi niepotrzebny czy niepotrzebna, poradzę sobie bez ciebie. O, ty się już nigdy nie zmienisz, zawsze będziesz taki sam, taka sama. Nigdy niczego w życiu nie osiągniesz, chyba że będziesz taki jak Jasio na przykład, albo Małgosia. Widzisz, oni coś osiągnęli w życiu, a ty? Nikt ciebie nigdy nie zechce, zostaniesz sam, zostaniesz sama w życiu. Nigdy nikomu nie ufaj, zawsze cię wykiwają. Nigdy nikomu. Wiecie, co to znaczy? Bogu też. Bo nigdy i nikomu. Czyli Bogu też. Jesteś beznadziejny, beznadziejna. Mam ciebie serdecznie dosyć. Ubierasz się i wyglądasz jak ladacznica. Znam przykład osobiście, kiedy ojciec mówi tak do dorastającej córki i dużo nie brakowało, żeby stała się prostytutką. Dużo nie brakowało. Następny slajd. Wynoś się i niech cię już więcej nie widzę. I tutaj, ażeby cię szlak trafił, ażebyś zdechł, mówiłem o tym. Albo jesteś zepsuty do szpiku kości. Wiecie, co to znaczy? Że już bardziej nie można. To jest poważne przekleństwo. Jesteś zły, okropny. Jesteś kłamcą, nigdy ci już nie uwierzę. Wystrzegaj się chłopców, przed nich są same problemy. Bo mama miała nieudane małżeństwo, więc mówi do córki, wystrzegaj się. Przestań ryczeć. Duzi chłopcy nie płaczą. Nie bądź beksą. Kiedyś musiałam rozmawiać o tym z moim wnukiem i powiedzieć, że płacz nie jest wcale czymś złym. Sam płakałem przed Bogiem i wiadro łez wylałem. I się nie wstydzę tego. Albo to jest rodzinne i to jest ci pisane. Albo z tej choroby nie ma już wyjścia. W Bogu zawsze jest wyjście. W tej chorobie już ci nikt nie może pomóc. Jeśli użyjesz słowa nikt, rzucisz na kogoś, to znaczy, że Bóg też. Widzicie, słowa są nośnikiem mocy. Jeżeli się nie nawrócisz do Maryi, jeżeli nie wrócisz do kościoła rzymskokatolickiego, nic ci się w życiu nie uda. Wydziedziczę cię. Wiecie, skąd to znam to zdanie? Z autopsji. Dlatego je napisałem. Następny slajd. Przekleństwa rzucone na samego siebie. Nigdy sobie tego nie wybaczę. Zwróćcie uwagę. Nigdy. Jeśli nigdy sobie nie wybaczysz czegoś, to znaczy, że żyjesz w urazie i będziesz miał przekleństwo w życiu. Żyjesz w grzechu. Już nigdy nikomu nie zaufam po tym, jak zostałem, czy zostałam wykorzystany, czy wykorzystana. Albo nie potrzebuję niczyjej łaski. Była kiedyś osoba tutaj u nas w kościele, żona zwróciła coś na coś uwagę, a ona się obruszyła i powiedziała tak. Nie potrzebuję niczyjej łaski. Odwróciła się i wyszła i więcej się tu nie pokazała. I żona mi mówiła o tej osobie. Ja powiedziałam, wiesz co, przekleła siebie. Bo ona powiedziała, nie potrzebuję niczyjej łaski, czyli Bożej też. Już nigdy się do niego, do niej nie odezwę. Albo, no nie, ja tego nigdy nie zrobię. Możesz powiedzieć tak, na dzień dzisiejszy nie potrafię jeszcze tego zrobić. Jest różnica? Ale jeśli mówisz, nigdy tego nie zrobię, to nie zrobisz, bo słowami swoich ust się związałeś. Albo ja nigdy się tego nie nauczę. Albo jestem do niczego. Ile został nam? Dwie, dobrze. Nikt mnie nie kocha i pewnie już nie będzie kochał. Albo jemu nigdy nie przebaczę za to, co zrobił. Nienawidzę siebie za to, co robię. Albo ciągle robię to samo, chyba nigdy z tego nie wyjdę. Następnie ostatni slajd. Ciągle jestem okradany, wykorzystywany. Pewnie taki mój los. Nigdy nie pokażę swoich emocji po tym, jak zostałem zbity za to, że płakałem. Boję się pokazać swoje emocje. Gdyby mama się dowiedziała, dlaczego cierpię, jeszcze skrzyczałaby mnie. Albo jestem czarnomowcą w tej rodzinie i pewnie to się już nigdy nie zmieni. Wolę umrzeć, tak będzie lepiej dla mnie i dla nich. Ze wskazaniem na rodziców. Dla świętego spokoju najlepiej będzie, jak skończę z sobą. Ja się kiedyś zabiję. Albo ta choroba jest mu pisana. Nie wierzę, że mogę być uzdrowiony. Wiele innych i podobnych słów. Jak widzicie, słowa są nośnikiem. Wypowiadane słowa mogą cię związać lub przynieść ci wolność. W słowach jest życie i śmierć. To jak go lubisz używać, tak języka, taki będziesz miał owoc z tego. I Jezus wyraźnie tutaj o tym mówił, dlatego my potrzebujemy bardzo poważnie do tej sprawy podejść. Bardzo poważnie. Amen? Zdążyłem? Zdążyłem.